Ponownie spotykamy się w tym samym gronie w Studiu Radia Kraków. Weterynarz zajmująca się dzikimi zwierzętami, pani Karolina Ptak z Fundacji Akcja dla Dzikich Zwierząt. Pani Karolina prowadzi także Ośrodek Rehabilitacji dla Dzikich Zwierząt. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jest z nami także pani Joanna Wójcik, biolożka, ornitolożka z Fundacji Dzika Klinika.
Dzień dobry.
A spotykamy się dlatego, że ostatnio, kiedy rozmawiałyśmy, to ledwie liznęłyśmy tematu młodych, które dzisiaj możemy spotykać na spacerach z naszymi psami, kotami czy na rowerze, kiedy gdzieś jedziemy, a te młode są i zazwyczaj wcale nie potrzebują naszej pomocy i naszej interwencji, chociaż czasami tak się dzieje. Jak to jest z sowami?
No więc z sowami to jest w ten sposób, że one tak nie przechodzą do końca przez taki etap podlota, którym wspominałam poprzednim razem, jak się widzieliśmy. Mianowicie sowy, no to jak są pisklętami, wiadomo, siedzą sobie w gnieździe, natomiast one dość szybko się pionizują i mimo, że mają dużo jeszcze puchu na sobie i nie mają tych lotnych piór, już wyłażą z gniazda. Czyli troszkę inaczej niż jest to w przypadku ptaków wróblowych, które najpierw potrzebują troszkę tych piórek i dopiero wtedy zaczynają sobie podskakiwać gdzieś tam pod gniazdami. A sowy, czyli właściwie wychodzi taka puchata kulka z tego gniazda i łazi gdzieś tam po tych gałęziach, gdzieś tam sobie złazi na ziemię, siedzi sobie pod drzewem, powiedzmy, czy to tym rodzimym, gdzie tam gniazdo było, czy gdzieś pod jakimś budynkiem, na przykład jeśli to był przykładowo puszczyk. W Krakowie najczęściej spotykam właśnie puszczyki i sowy uszate. No i o co chodzi? One wtedy, jak podejdziemy do niego, to żadna sowa nas nie zaatakuje, nie będzie skrzeczała nad nami, dlatego że dorosłe ptaki, po prostu ich rodzice, gdzieś tam sobie drzemią w drzewach. Tym bardziej, że one też nie są aktywne w dzień, dlatego że są nękane przez ptaki krukowate. Więc dlatego też sowy mają takie właśnie kryptyczne ubarwienie i tam gdzieś na tle pnia drzewa ich prawie nie widać. One sobie jeszcze zamkną oczy, więc tym bardziej ich nie widać. Natomiast te młode tam gdzieś tam właśnie łażą po okolicy i zwiedzają. Więc dlatego, jeśli spotykamy taką puchatą kulkę sowią pod, powiedzmy, pod drzewem, to jeśli chcemy się upewnić, czy to nie jest ptak osierocony, wystarczy poszukać w okolicy wypluwek. Wypluwki, o co chodzi? Mianowicie jak sowa młoda dostaje mysz na przykład do połknięcia, ona ją połyka powiedzmy w całości, czy tam podzieloną na dwie. No i w wolu tam następuje maceracja, tkanki miękkie są oddzielane od sierści, od pazurów, od zębów. I właśnie ta sierść z tymi pazurami, zębami, z kawałkami ich większych kości jest rolowana w taki rulonik i wypluwana. Czyli to jest takie, powiedzmy, kilka centymetrów takiego rulonika właśnie zrobionego z tej sierści. W zależności od tego, co jadł. Jeśli dostał jako posiłek sikorkę, no to wtedy będą tam pióra. I wtedy ona wypluwa tą wypluwkę. I te miękkie tkanki są trawione. I takie wypluwki potrafią zalegać właśnie w miejscu występowania, tam gdzie jest gniazdo albo w okolicy, albo w miejscach karmienia. Więc zobaczymy, że po prostu mamy dużo takich ruloników właśnie świeżych, wilgotnych wręcz. Natomiast gdybyśmy zobaczyli, że właśnie jest mało tych wypluwek, albo one są już takie suche, nawet rozpadłe, no to faktycznie ten młody może być osierocony. Jeszcze jedna rzecz, jeśli byśmy wrócili do tego młodego wieczorem, to wtedy będziemy słyszeć, że na przykład intensywnie nawołuje przez całą noc i nie milknie. Natomiast młode, które są karmione przez dorosłych, milkną po otrzymaniu pokarmu, więc to też możemy w ten sposób sprawdzić.
No, ważne jest to, żeby takiego malucha zawsze najpierw ocenić pod kątem urazów, tak, widocznych. Jeśli ma gdzieś jakieś ślady krwi, jest jakoś mocno osłabiony, to wiadomo, że wtedy interweniujemy i dzwonimy na Straż Miejską, bądź konsultujemy sytuację z Ośrodkiem Rehabilitacji dla Dzikich Zwierząt.
Wolno dotykać taką małą sowę?
No, nie dotykamy bez powodu, tak? Dotykamy wtedy, jeśli chcemy je odłożyć na wyższą gałąź, bo jeśli zwierzę nie wykazuje jakiegoś osłabienia, nie jest zranione, to takiego pisklaka sowy należy podsadzić na wysoką gałąź. Tak? Można to zrobić nawet nie tyle dotykając, tylko podsadzając na jakimś większym patyku, tak? I podsadzając na wyższą gałąź. Jeśli nie czujemy się z tym komfortowo, no to zawsze warto zadzwonić właśnie na Straż Miejską, nawet na Straż Pożarną, żeby odsadzić takiego ptaka i skonsultować też sytuację z specjalistycznym ośrodkiem, bądź z ornitologiem, tak? Jeśli chcemy mieć pewność, że, no bo nie każdy zna się na wypluwkach, tak? Asia super tu wszystko opowiedziała o wypluwkach, ale wyobrażam sobie, że dla części osób to będzie nieosiągalne, więc jeśli zwierzę jest zdrowe, to po prostu odkładamy na wysoką gałąź w najbliższym sąsiedztwie. Takim oczywiście nie przenosimy gdzieś do innego parku, tylko to musi być w najbliższym sąsiedztwie i później dobrze jest tak czy siak skonsultować tą sytuację z ośrodkiem i ornitologiem.
Tak, właśnie jeśli chodzi o dotykanie, to sowy będą się broniły, bo one mają, one nie tyle, bo one będą kłapały na przykład dziobem, ale w sensie nie próbując złapać, tylko będą broniły się pazurami. One wtedy mogą mocno się po prostu wbić w skórę i nie puścić.
Tak, ale na pewno sam dotyk, nawet jeśli dotkniemy, to
sowy nie ma
tragedii. Tak, to się nie obawiać o to, że zostawiony zapach będzie miał jakiekolwiek znaczenie dla rodzica, także nie zabierać pisklęcia sowy tylko dlatego, że się je dotknęło.
To tu na chwilę postawimy kropkę, ale wrócimy jeszcze do naszej rozmowy. Wracamy do rozmowy z lekarzem weterynarii, panią Karoliną Ptak i ornitolożką, biolożką, panią Joanną Wójcik. Wróćmy jeszcze na chwilę do sów, bo bardzo ważne, jeżeli tych małych sów jest więcej i jedna na przykład jest martwa, to co wtedy?
No to może być tak, że u ptaków generalnie najsłabsze młode, które nie rokuje na jakby sukces odchowania, no to po prostu przez rodziców albo jest niekarmiony i wtedy pada, albo bo jest, powiedzmy, atakowany, czasami nawet skarmiany właśnie, czyli oni zjadają, bracia i siostry zjadają swojego brata tudzież siostrę, natomiast...
A my możemy się wtedy wtrącać?
To znaczy, jeśli widzimy taką sytuację, że jedno jest martwe, a dwa gdzieś tam siedzą sobie pod innymi drzewami, to zawsze zadzwonić. Mhm. Bo to nie może być, to wcale nie znaczy, że jest sytuacja taka, że tam ta pozostała dwójka jest osierocona, ale lepiej zadzwonić i się podpytać po prostu, dowiedzieć co w takiej sytuacji. Zawsze tam ktoś może podjechać na przykład z ośrodka w Tomaszowicach i sprawdzić sytuację. To oni już sobie tam tego młodego, każdego z młodego już sobie palpacyjnie sprawdzą, czy jest tuściutki, czy chudziutki i wtedy będą wiedzieć,
co robić. I nawet jeśli będzie interwencja i te zwierzaki zostaną zabrane, to w ośrodku jest weryfikacja, czy to zwierzę rzeczywiście wymaga przetrzymania w ośrodku na czas odchowywania, czy to zwierzę spróbować odłożyć na miejsce, bo wśród sów jest bardzo duża akceptacja takich podrzuconych z powrotem piskląt i nie ma generalnie problemu z odchowem. Nawet jeśli przez kilka dni takie piskle było przetrzymywane w ośrodku, to spokojnie może zostać odłożone już wtedy przez profesjonalistę pod nadzorem ornitologa, oczywiście w miejsce znalezienia, nawet po tygodniu czasu.
Tak. Myśmy na przykład mieli takie sytuacje z pisklętami pustułek, gdzie właśnie po zbadaniu stwierdzaliśmy, że nic się tam nie wydarzyło złego i był odkładany nawet, jeśli nie na ten sam parapet, to gdzieś wyżej, albo na przykład nawet na dach i potem nasz człowiek tam wracał i patrzył, czy po prostu ptaki dorosłe podjęły karmienie i mimo, że ten młody znajdował się kilka pięter wyżej, to i tak był karmiony i potem właśnie wyrastał do podlota.
Tak, a z pustułkami to w ogóle jeszcze ja inną historię mogę opowiedzieć, że też bez problemu odkładaliśmy pustułki do po prostu budek lęgowych, gdzie był inna rodzina w ogóle.
I akceptowała
pustułek.
Ta inna rodzina.
I
tak.
Mamy z zeszłego roku też nawet taki materiał filmowy, bo to była budka na terenie Agiechu i to była budka z monitoringiem. Więc w ogóle cała akcja odłożenia była cały czas monitorowana i bez problemu, jak gdyby para rodzicielska zaakceptowała po prostu przebrane dziecko, które nawet było większe od tych maluszków, więc no,
tak, na przykład,
wspaniałe historie.
To jest właśnie dobry sposób, bo na przykład w ośrodkach rehabilitacji, to jeśli to gdzieś tam właśnie jest w lesie, w miejscu, gdzie można powiesić różne budki, to właśnie wieszają budki dla szpaków, budki dla sikorek, różnych gatunków i wiedzą, że mają tutaj takie lęki w takim wieku, więc jak trafia pisklek, które jest w konkretnym wieku, mogą sobie właśnie podrzucić do obcego całkowicie gniazda i wtedy nie oni odchowują, tylko ptaki dzikie odchowują i to jest najlepszy właśnie sposób.
Bo najlepszym rodzicem zawsze będzie ptasi rodzic.
To jest często stosowane właśnie przez
a nie ludzki.
Ośrodki.
Dobra, a co z lisami, jeżami i wiewiórkami, bo na maluchy tych zwierząt też w mieście często możemy trafić, a już pod miastem to w ogóle na co dzień.
Jeśli chodzi o wiewiórki, to jest ważna rzecz, że jeśli znajdziemy młodego, czyli to będzie taki osesek, prawda? Będzie miał o wiele mniej sierści niż wiewiórka dorosła, będzie mniejszy. Czasami nawet możemy znaleźć łyse jeszcze oseski
z zamkniętymi
oczami. I wtedy trzeba właśnie poobserwować. Znowu odsuwamy się na kilkanaście metrów, tak samo jak w przypadku podlotów. Obserwujemy, czy samica wróci, bo wiewiórka ma kilka gniazd w okolicy. W jednym gnieździe ma właśnie młode, swój miod. Jeśli coś na przykład ją zaniepokoi, na przykład gdzieś tam kuna się za bardzo plącze koło tego gniazda, a kuna jest drapieżnikiem dla wiewiórki. Czy na przykład to gniazdo spadło na przykład cokolwiek się wydarzyło, to zaniepokojona matka będzie przenosiła te młode do swojego rezerwowego gniazda z kilku tych, które posiada. Nawet kilkanaście czasami mogą mieć na swoim terytorium właśnie gniazd. I wtedy ona jest w stanie zabrać jednego młodego. On tam się owija koło szyi i go niesie do nowego gniazda. Więc jeśli się przestraszy z jakichś względów, to ona go odrzuca i ucieka. Dlatego, że no jakby musi poświęcić jednego, żeby uratować siebie. Ale właśnie w sytuacji, w której my się odsuniemy, a nie będziemy stać bezpośrednio nad tą młodą wiewiórką, to ta matka najprawdopodobniej wróci. Ja wielokrotnie miałam takie sytuacje i albo musiałam przyjechać na miejsce i zmusić wręcz ten tłum do odsunięcia się od do odsunięcia się od tego młodego. I na naszych oczach ta samica wracała, bo ona gdzieś tam czekała na tym drzewie i patrzyła, co się dzieje, czy może już wrócić. Ona nie podejdzie do swojego młodego, jeśli będziemy stali nad nim. Zawsze się trzeba odsunąć. Natomiast jeśli powiedzmy stoimy już te pół godziny na przykład i obserwujemy i nic się nie dzieje tam z kilkunastu metrów i żadna samica nie wraca, no to wtedy faktycznie można zainterweniować, zadzwonić, dopytać się, co w tej sytuacji zrobić i możliwe, że faktycznie ten młody jest osierocony.
Jeże. Małe jeżyki.
Tak.
No, może zanim o małych opowiemy, bo do tego jeszcze trochę czasu jest, to myślę, że warto teraz przypomnieć o tym, że kończy się czas hibernacji. To zakończenie hibernacji jest przyspieszone przez niestety zmiany klimatu i...
A przede wszystkim nie palić liści, prawda? Które tak, nam pozostały gdzieś
i tutaj
w ogrodzie pochopnie.
Apel o niesprzątanie zbyt wczesne takich naszych ogródków, terenów działkowych, nie rozkopywanie jakichś stert, pryzm, absolutnie nie podpalanie bez sprawdzenia jakichś ster, które...
Znaczy w ogóle nie wolno palić liści, zacznijmy od
Po zimie, no ale no, jak gdyby Radio Kraków ma dużo większe zasięgi niż tylko Kraków, prawda? Więc tereny jak gdyby podkrakowskie i palenie ognisk, no po prostu nie wolno podpalać bez sprawdzenia, ale taki apel, żeby naprawdę się powstrzymać przed wczesnymi takimi porządkami wiosennymi. Ja wiem, że słońce, temperatura może nas do tego zachęcać, ale no ważne jest to, żeby dać tym zwierzętom czas na takie spokojne wybudzenie się. No i też ta hibernacja mogła różnie przebiegać w obecnej sytuacji klimatycznej. Te jeże mogą nie dobijać do wiosny w takiej kondycji, która byłaby dla nich bezpieczna, więc jeśli zobaczymy takiego jeża, który jest bardzo wychudzony, nie jest zaokrąglony po zwinięciu w kulkę, tylko jest, że tak powiem, z wcięciem taliowym. Tak, albo oczywiście jest słaby, leży, jakby zawsze interweniujemy, jeśli widzimy leżącego jeża. Jeże nie odpoczywają w ciągu dnia, leżąc sobie na boku, tak? To jest zawsze zwierzę, które potrzebuje pomocy. Więc jeśli widzimy takiego osłabionego, chudego jeża, no to zawsze warto zweryfikować ze środkiem rehabilitacji, czy nie trzeba tutaj interweniować i go zabrać. Jeśli widzimy jeża po wybudzeniu z hibernacji, który jest no taki dziarski, okrąglutki, albo przynajmniej jak gdyby nie jakoś mocno wychudzony, no to co można zrobić, jeśli mamy swoje ogródki, to można mu wystawiać karmę, mokrą kocią karmę dobrej jakości, żeby go trochę podkarmić. Ale jeśli jakkolwiek jest osowiały, nie fucze, nie zwija się w kulkę, no to jest jeż, który wymaga pomocy.
Co z lisami? Bo na nie też możemy się natknąć. Tych lisów jest sporo pod Krakowem i w ogóle w Małopolsce.
Generalnie dorosły lis, zdrowy dorosły lis, no to będzie uciekał przed człowiekiem, to wystarczy tupnąć i on po prostu ucieknie. Natomiast jeśli na przykład widzimy lisa, który ma takie wyłysienia na skórze, widać, że to futro jest przerzedzone albo nawet ma łysy ogon na przykład i gdzieś tam grzbiet nogi i jeszcze dodatkowo widać, że są rany, no bo one często właśnie jak mają świeżba, to po prostu ta skóra jest schwędzi, one się jeszcze dodatkowo gryzą, więc te rany zaczynają się tam krwawić, ropieć. Więc jeśli widzimy lisa w takiej złej kondycji, to też trzeba zadzwonić i zgłosić go. Dzwonimy na Straż Miejską w Krakowie 9886 telefon i wtedy to zgłoszenie jest przekazywane do ośrodka rehabilitacji w Tomaszowicach, z którym miasto ma podpisaną umowę na prowadzenie takiego pogotowia dla dzikich zwierząt. Natomiast jeśli na przykład jest to młody lis, to one są na początku takie ciekawskie. One podchodzą gdzieś tam do ludzi i przyglądają się im, bo one nie wiedzą jeszcze, że trzeba się bać człowieka. Więc to, że nam się lis przygląda, to nie znaczy, że jest wściekły i chce nas zaatakować, tylko możliwe, że to jest młody lis. Często będą nawet próbowały się tam bawić z psem na przykład, czy nawet
z kurami.
Z kurami. No i generalnie lisy polują na gryzonie. Jakby zwalczmy ten mit, jeśli chodzi o kury, bo faktycznie, gdyby lisy chciały się żywić kurami, no to po tygodniu nie byłoby żadnych kur w okolicy.
Nie, poza tym lisy by padły, bo...
A potem padłyby z głodu. Więc one przede wszystkim żerują, właśnie polują na gryzonie, na myszy, na szczury. Więc one są wspaniałymi sprzymierzeńcami rolników, po prostu redukują liczbę gryzoni na polach, więc nikt sobie nie zdaje z tego sprawy. Oczywiście też polują na młode zające, oczywiście też polują na jakieś tam bażanty czy kuropatwy. I tak samo, jeśli leżałaby czekolada na stole i nikt by jej nie pilnował, to sama bym ją zwinęła, prawda? Więc dokładnie tak samo jest z kurami, no bo one są podane jak na patelni, prawda? Jak na tacy, więc jeśli jest łatwy dostęp, no to taka karmiąca samica na przykład woli pójść upolować jedną czy dwie kury pod rząd, niż ganiać za i polować na setkę gryzoni, a musi wykarmić młode. Więc pamiętajmy, że generalnie, jeśli chodzi o wściekliznę u lisów, ona jest mocno zredukowana, ponieważ generalnie szczepi się lisy poprzez rozsypywanie takiej szczepionki w postaci takiego, to jest taki tłuszcz, który obleka zamkniętą w środku właśnie szczepionkę i on tak mocno intensywnie pachnie, więc to jest atrakcyjne dla lisów i one to zjadają, w ten sposób się zaszczepiają przeciwko wściekliźnie, więc jakby spotkanie wściekłego lisa to jest naprawdę ogromna rzadkość.
Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Pani Karolina Ptak, lekarz weterynarii, która zajmuje się dzikimi zwierzętami, Fundacja Akcja dla Dzikich Zwierząt, i pani Joanna Wójcik, biolożka, ornitolożka z Fundacji
Dziękujemy Klinika. Dziękuję bardzo. Czy mogę mieć jeszcze apel na sam koniec? Taki bardzo istotny, bo tutaj rozmawiałyśmy o sytuacjach, kiedy trzeba interweniować i zabierać, czy to podlota, czy pisklaka, czy małego zajączka, wtedy, kiedy rzeczywiście wymagają tego, czyli kiedy są ranne, osłabione. Ale to jest niestety duża bolączka ośrodków rehabilitacji dla dzikich zwierząt, że takie zwierzęta czasami już trafiają do nas nakarmione przez człowieka, w dobrej oczywiście wierze. Absolutnie nigdy, przenigdy nie wolno niczym karmić takiego oseska, zanim nie zostanie dostarczone do ośrodka. Także żadnym pokarmem.